Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Wyobraźmy sobie najpotężniejszego człowieka w starożytnym Rzymie. Stoi przed tłumem i wiesz, jak on się w ogóle przedstawia?
Na pewno używa długiej litanii tytułów.
No jasne, wymienia podbite ziemię, podkreśla swój boski rodowód, władzę nad życiem i śmiercią wszystkich obywateli. A teraz spojrzmy na lidera ruchu, który ostatecznie, jak wiemy, przetrwa to całe Imperium Rzymskie. W swoim najważniejszym komunikacie, na samym początku pism do nowej społeczności, ten lider nazywa siebie, uwaga, niewolnikiem.
Całkowicie celowo.
Z pełną premedytacją wybiera najniższy możliwy status społeczny. I to jest nasz cel na dzisiaj. Podczas naszej dzisiejszej głębokiej analizy źródeł z wykładu doktora Matthew Harmona na temat pierwszych wersetów listu do Filipian, chcemy zrozumieć, dlaczego ktoś popełnia tak spektakularne samobójstwo wizerunkowe.
To prawda, na pierwszy rzut oka to wygląda jak koszmarny błąd PR-owy, ale ten tekst to nie jest tylko starożytne, szanowni państwo. To misternie utkana mapa pojęciowa,
która po prostu wywracała ich świat do góry nogami.
Dokładnie tak. I żeby to wywrócenie zrozumieć, musimy odrzucić nasze spłycone definicje. Paweł i Tymoteusz używają greckiego słowa doulos, i tu musimy pamiętać o realiach pierwszego wieku. W tamtym systemie doulos to nie był zwykły pracownik.
Ani nikt z nizin społecznych w naszym dzisiejszym rozumieniu.
Znacznie gorzej. To była osoba całkowicie wymazana z rejestru praw obywatelskich. Ktoś, kogo czas, ciało i priorytety w 100% należały do pana.
Ale muszę tu wejść w rolę adwokata diabła. Bo z jednej strony mamy ten rzymski kontekst, prawda? Niewolnictwo to brutalna rzeczywistość. Ale jest też kontekst starotestamentowy.
O tak, i to jest kluczowe. Miano sługi Boga było najwyższym zaszczytem, zarezerwowanym dla, wiesz, absolutnej elity jak Mojżesz, Dawid czy Izajasz.
Czyli to takie zderzenie dwóch światów. Ale wracając do mojej wątpliwości. Imperium Rzymskie opierało się na systemie patronatu, prawda? Patroni dawali przysługi, klienci lojalność, wszyscy grali w tę grę statusu. Dlaczego liderzy świadomie wypisują się z tej hierarchii?
Właśnie po to, żeby zdemontować ten toksyczny system od wewnątrz. To redefinicja przywództwa. Władza w tym nowym systemie jest mierzona wyłącznie stopniem służby na rzecz innych.
I oddaniem najwyższemu mistrzowi.
Właśnie. Co jest tutaj fascynujące, to że Paweł, główny autor, włącza Tymoteusza i nazywa ich obu współsługami. Nie ma podziału na wielkiego apostoła i małego pomocnika.
Zrównuje ich.
Tak. Obaj są na dole drabiny. I to genialnie zapowiada drugi rozdział listu, gdzie Chrystus przyjmuje dokładnie tę samą postać sługi. Władza staje się synonimem służby.
No dobrze, a jeśli liderzy nazywają siebie sługami, to kim są odbiorcy listu? I tu robi się naprawdę ciekawe, bo pojawia się słowo święci.
Słowo, które dzisiaj strasznie zawężyliśmy, prawda?
No dokładnie. Dzisiaj rezerwujemy je dla postaci z witraży, ascetów w jaskiniach, kogoś z nieskazitelną kartą moralną. A tutaj ten tytuł dostaje każdy członek społeczności, każdy, kto jest w Chrystusie.
To mi przypomina, wiesz, taką sytuację, jakby kogoś zrekrutowali do elitarnej orkiestry, na pierwszego skrzypka. Dostaje tytuł od razu na wejściu, wchodzi przez drzwi, ale jeszcze nie umie idealnie grać. I całe życie to dorastanie do tego tytułu. Świetna analogia. Siedząc na tym krześle, muzyk czuje ogromne napięcie. I w tym tekście świętość też ma takie dwa wymiary. Pierwszy to pozycja, bycie oddzielonym, co nawiązuje do Księgi Wyjścia. Bóg nazywa Izraelitów świętym narodem ze względu na swój wybór, a nie ich osiągnięcia.
Byli przecież świeżo po wyjściu z niewoli pełni starych nawyków.
Właśnie, a drugi wymiar to moralność. Nakaz z Księgi Kapłańskiej, żeby odzwierciedlać czystość Boga w codziennych decyzjach. To napięcie między byciem już oczyszczonym, a ciągłym dążeniem do czystości, to silnik tej społeczności.
I żebyśmy złapali skalę tego napięcia, musimy przywołać Księgi Izajasza, rozdział 6. Prorok staje przed Bogiem i wcale nie czuje radości. On odczuwa absolutne przerażenie.
Zderza się z tą płonącą świętością, prawda?
Tak. Widzi doskonałość i od razu, w ułamku sekundy, widzi swoją niegodność. Ten dysonans jest tak mocny, że on myśli, że to jego koniec.
Ale zauważ mechanizm, który go tam ratuje. Izajasz nie oczyszcza się sam. Oczyszczenie przechodzi z zewnątrz. Anioł dotyka jego warg rozżarzonym węglem.
Zgadza się.
I to pokazuje paradoks naszej orkiestry. Pozycja została wyzwalczona przez kogoś innego. Ale świadomość tej płonącej czystości nie pozwala na lenistwo. Trzeba codziennie podejmować etyczne decyzje.
Więc mają wielki cel. Ale w twardej rzeczywistości potrzebne są struktury, żeby to, no wiesz, nie runęło. Werset pierwszy wymienia nagle biskupów i diakonów.
Dość nietypowe w starożytnych listach.
No właśnie, dlaczego wplatać strukturę, taką powiedzmy korporacyjną, w tak wzniosłe powitanie? Zwykle przechodziło się od razu do pozdrowień.
Źródła podają dwa powody. Po pierwsze to przygotowanie gruntu pod jedność. W czwartym rozdziale wybuchnie konflikt między dwoma kobietami.
Ełodią i Syntychą.
Dokładnie. Wywołując zarząd do tablicy, już w pierwszym wersecie autor pociąga ich do odpowiedzialności za utrzymanie jedności. A po drugie, to wdzięczność czysto logistyczna. Społeczność zebrała potężne fundusze na wsparcie uwięzionego autora.
Co wymagało księgowości, koordynacji.
I to jest oficjalne pokwitowanie ich pracy.
Jasne. I od razu po tym mamy słowa, które dzisiaj, nie oszukujmy się, powodują ziewnięcie. Łaska i pokój.
Branżowy żargon.
Absolutnie branżowy żargon. Słyszymy to tak często, że to już straciło ciężar gatunkowy. To brzmi jak, wiesz, takie starożytne. Mam nadzieję, że ten e-mail zastajecie w dobrym zdrowiu.
Jeśli patrzymy tylko na polskie tłumaczenie, no to tak to brzmi. Ale jeśli połączymy to z szerszym obrazem w pierwszym wieku, to jest to akt wręcz wywrotowy.
Czekaj, naprawdę?
Zdecydowanie. Standardowe greckie powitanie to było hairein, czyli bądź pozdrowiony. Autor zmienia kilka liter i tworzy charis, czyli łaskę. Niezasłużoną przychylnością zaoferowaną buntownikom. A potem dodaje pokój.
A rzymski pokój, czyli ten słynny Pax Romana, był wymuszony mieczem, prawda? Czasem zrównywali miasto z ziemią i nazywali to pokojem.
Otóż to. Dlatego to nie jest rzymski Pax, to żydowskie szalom. To nie jest brak wojny. Szalom to kosmiczny porządek, stan, gdzie cały wszechświat działa według zamysłu Stwórcy. Zderzają się dwie gigantyczne tradycje.
Wow, to rzeczywiście zmienia postać rzeczy. Jeśli łaska i szalom to fundament, to musi rodzić specyficzne relacje. W wersetach od 3 do 8 mamy słowa takie jak, wiesz, zawsze? Każdy, wszyscy, dominuje koinonia.
Nasze dzisiejsze partnerstwo.
Ale dzisiaj, jak powiemy partnerstwo czy networking, to mamy na myśli płytkie transakcje. Wizytówki, kontakty, kalkulacja, kto komu może coś załatwić.
Różnica między koinonią a dzisiejszym networkingiem leży w walucie. W networkingu walutą jest wpływanie na własny interes. W koinonii to głębokie współuczestnictwo, a walutą jest transformacja życiowa. I wspiera to obietnica z wersetu 6. Bóg dokończy to dobre dzieło.
Co jest niesamowite, bo to zdejmuje z ludzi presję, prawda? Gwarantem sukcesu tego układu nie są oni sami. Bóg jest poręczycielem.
Dokładnie. I to zdejmuje lęk przed porażką. Jesteśmy w tym razem, ale to nie na naszych barkach spoczywa finał.
Zauważyłem tam też pewien detal, który świetnie się w to wpisuje. Autor mówi, że tęsknie za nimi z miłością Chrystusa Jezusa.
Dosłownie z wnętrznościami Chrystusa.
O właśnie. On nie mówi, że sam z siebie wykrzesał jakąś nadludzką empatię. On stwierdza, że to Chrystus ich kocha, a on jest tylko przewodem.
Jesteś tylko kablem transmisyjnym dla uczuć kogoś innego. Wyobraź sobie, jaka to ulga. Nie musisz generować współczucia z własnych wyczerpanych zasobów. Twoja rola to po prostu nie blokować przepływu.
Skoro tak, skoro mają zewnętrznego gwaranta i miłość z zewnętrznego źródła, to o co oni w ogóle mają prosić w modlitwach?
To rodzi ważne pytanie, bo wersety od 9 do 11 to właśnie modlitwa.
I to o miłość obfitującą w wiedzę i rozeznanie. Popkultura mówi nam, że miłość to ślepa, porywająca emocja bez reguł. A ten tekst robi z niej analityczny proces.
Ta starożytna modlitwa jest jak cios w nasz dzisiejszy sentymentalizm. Rozeznanie tutaj to nie jest banalne odróżnianie dobra od zła.
Znaczy, z tym sobie większość ludzi radzi całkiem nieźle?
Prawdziwym wyzwaniem jest odróżnienie rzeczy dobrych od rzeczy najlepszych. Tego, co dozwolone, od tego, co absolutnie preferowane. Chodzi o nawyk aprobowania rzeczy doskonałych.
To przypomina pracę chirurga, tak zwaną chirurgię rozeznania. Kiedy chirurg ratuje pacjenta, czasem musi wziąć skalpel i przeciąć zupełnie zdrową, dobrą tkankę.
Żeby dostać się do guza.
Tak. Musi poświęcić to, co dobre, żeby uratować cały organizm. To wymaga zimnej kalkulacji, a nie ślepej pasji.
Cudownie to ująłeś. To wymusza krytyczne spojrzenie na to, o co my sami prosimy. Prosimy o usunięcie problemów, prawda? Żeby choroba zniknęła, żeby sąsiad przestał hałasować.
Żeby było nam wygodniej.
A tu zamiast prosić o usunięcie okoliczności, mamy prosić o chirurgiczny skalpel rozeznania.
Żeby nawigować przez te problemy i wydawać owoce sprawiedliwości. I zawsze po to, by przynieść chwałę Bogu. Zbliżając się do podsumowania naszej analizy, jaka z tych wersetów wyjania się taka jedna wielka idea?
Ewangelia jednoczy, by ukazywać chwałę Boga. I to się dzieje na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to stabilizacja tożsamości.
Co po prostu zdejmuje z nas ciężar kreowania samych siebie.
O tak. Nie musisz już nic udowadniać na rynku pracy czy w mediach. Twoja tożsamość sługi i świętego jest ci po prostu nadana. Bóg to zdefiniował i temat jest zamknięty.
A druga płaszczyzna to radykalna wdzięczność, co świetnie widać, jak spojrzymy choćby na list do Rzymian, rozdział pierwszy. Tam pokazano, że praprzyczyną rozkładu moralnego wcale nie była jakaś spektakularna zbrodnia.
Tylko zwykły brak wdzięczności wobec Stwórcy.
Więc wdzięczność nie jest tylko tym, co wypada powiedzieć po otrzymaniu prezentu. To narzędzie kalibrujące naszą rzeczywistość.
Że rozwój gwarantuje ktoś z zewnątrz.
Na koniec, spinając to wszystko, chciałbym zostawić nas z wyzwaniem, z takim eksperymentem myślowym wychodzącym nieco poza nasz tekst, wracając do bycia tym przewodem dla cudzej afekcji, skoro współczucie to uczucia Chrystusa płynące przez ludzki, wiesz, układ nerwowy.
Mhm.
To pomyślmy, jak to mogłoby zmienić nasze podejście do trudnych, konfliktowych relacji. Co by było, gdybyśmy w momentach frustracji na nieznośnego współpracownika przestali desperacko próbować wykrzesać z własnego pustego baku choćby gram pozytywnych emocji?
O rany, to by zmieniło wszystko.
Gdybyśmy zamiast tego po prostu uznali się za martwe instrumenty, takie rury transmisyjne, których zadaniem jest tylko przepuścić cudzą, idealną afekcję do kogoś, kto potwornie nas irytuje. Zostawiam nas z tym pytaniem do przemyślenia. Sprawdźmy, jak taki eksperyment zmienia dynamikę na naszym własnym polu bitwy.